Laudetur Jezus Chrystus. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Tu rozgłośnia Radia Watykańskiego.
W czwartek, 13 stycznia, w magazynie wieczornym witają Państwa
Barbara Marczewska
i ojciec Stanisław Tasiemski.
Jan Paweł II przyjął delegację Uniwersytetu Śląskiego.
Przekażemy papieskie pozdrowienie.
Naszymi gośćmi będą arcybiskup Damian Zimoń, rektor uczelni profesor Janusz Janeczek oraz dziekan Wydziału Teologicznego ksiądz profesor Wincenty Myszor.
W audycji poświęconej dziejom ambasady polskiej przy Watykanie Piotr Samerek zaprezentuje pierwszych przedstawicieli obydwu stron, arcybiskupa Achille Ratiego i ambasadora Józefa Wierusza Kowalskiego. Zapraszam.
Jan Paweł II przyjął delegację Uniwersytetu Śląskiego. Przybyła ona do Rzymu wraz z ordynariuszem katowickim i prezydentem miasta, aby podziękować papieżowi za utworzenie na uczelni Wydziału Teologicznego. Zwracając się do tego gremium, Ojciec Święty podkreślił, że w klasycznym rozumieniu uniwersytet nie mógł istnieć bez Wydziału Teologicznego. Był jakby niepełny. Dziś to się zmieniło.
Okazuje się jednak, że obecność nauk teologicznych pośród innych dziedzin zgłębianych na uniwersytecie stwarza możliwości cennej wymiany myśli. Lider et ratio spotykają się w poszukiwaniu mądrości. Posługują się innymi narzędziami i metodami, ale ułatwiają się wzajemnie na drodze odkrywania wielkich wymiarów prawdy.
Jan Paweł II życzył, aby Uniwersytet Śląski mógł cieszyć się obfitymi owocami rozpoczętej 4 lata temu współpracy.
Przy okazji wizyty w Rzymie naszymi gośćmi w studiu są ksiądz arcybiskup Damian Zimoń, metropolita katowicki, pan profesor Janusz Janeczek, rektor Uniwersytetu Śląskiego oraz ksiądz profesor Wincenty Myszor, dziekan Wydziału Teologicznego na Uniwersytecie Śląskim. Witam serdecznie. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ta wizyta związana jest z podziękowaniem za Wydział Teologiczny na Uniwersytecie Śląskim. Rektor Uniwersytetu, profesor Janusz Janeczek, panie rektorze, czym jest powstanie nowego wydziału dla istniejącej już przecież uczelni?
Dla uczelni istniejącej, ale uczelni po 36 latach ciągle młodej. Erygowanie Wydziału Teologicznego było dla nas potwierdzeniem tego, że działamy w duchu i tradycji chrześcijańskiego Uniwersytetu Europejskiego. Ja czasami żartuję, że było to dopełnienie uniwersyteckości Uniwersytetu Śląskiego, ale i pewna symbolika zawarta w tym, że oto Uniwersytet Śląski wywodzi swoje bezpośrednie korzenie i tradycje z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Powstał w 1968 roku, a w 1954 roku teologia została wypędzona z Uniwersytetu Jagiellońskiego i oto w 2000 roku wróciła do córki Uniwersytetu Jagiellońskiego, czyli do Uniwersytetu Śląskiego, więc jakaś głęboka symbolika i sens tym wszystkim był.
Wydział Teologiczny wszedł z bardzo konkretnym wkładem w uniwersytet. Otóż powstał nowy budynek Wydziału Teologicznego. Księże arcybiskupie, czy to był duży wysiłek finansowy dla archidiecezji?
Archidiecezja katowicka od samego początku starała się o jakieś właściwe lokum. To był bardzo duży wysiłek, żeby tego rodzaju budynek powstał, żeby go zbudować. Ale cały szereg ludzi się zmobilizowało. No i otrzymywaliśmy przede wszystkim te dotacje z fundacji, która otrzymywała z kolei te fundusze z tych sprzedanych gruntów odzyskanych, a Kościołowi kiedyś zabranych. I w tej chwili mamy rzeczywiście godny budynek Wydziału Teologicznego, na którym studiuje prawie 1000 studentów, a w tym prawie 200 przyszłych naszych kapłanów, 200 kleryków. No i tak się wydaje, że edukacja w tym środowisku niezwykle takim przemysłowym jest wielką szansą dla Śląska. Zamykamy kopalnie, zamykamy huty, ale powstają środowiska edukacji, jest tyle wyższych szkół w Katowicach, także ta edukacja jest wielką szansą dla młodzieży naszej. Kościół tutaj próbuje wyjść naprzeciw. To jest tradycja Kościoła, żeby zrównoważyć ten rozwój, żeby to nie było tylko przemysłowe środowisko, ekonomiczne, ale także humanistyka, a w tej humanistyce teologia.
Mówi się, że nowa siedziba jest budynkiem tak zwanym inteligentnym. Co to znaczy?
To znaczy, że są zastosowane wszystkie wymogi nowoczesnej techniki. Sądzę, że tak trzeba dzisiaj budować, bo przecież budujemy tego rodzaju budynki nie na dziś, ale na jutro i na następne lata.
Bogactwo Wydziału Teologicznego to przede wszystkim ludzie. To studenci, ale to profesorowie, to kadra. Stan obecny na dzień dzisiejszy. Czym Wydział Teologiczny może się pochwalić?
Wydział istniejący dopiero 4 lata, działający, założony w 2000 roku, ale rok akademicki rozpoczął się w 2001. Ciągle jest w budowie, w tym sensie, że ma komplet wykładowców, profesorów, ale w budowie dochodzeniu do swojej kwalifikacji, to znaczy mamy prawa doktoryzowania w naukach teologicznych, ale naszym celem jest, abyśmy mieli pełne prawa akademickie. Tego wymaga od nas uniwersytet, ale tego także wymaga od nas kongregacja wychowania katolickiego. Także mamy dwóch takich wspomożycieli naszych starań i mam nadzieję, że w najbliższym czasie ten wysoki poziom akademicki, czyli prawa habilitowania, nadawania tytułów profesorów osiągniemy.
Konkretne wymogi są stawiane, żeby takie prawa mieć. Ilu samodzielnych pracowników naukowych jeszcze?
W tej chwili mamy 15 samodzielnych, przez to rozumie doktorów habilitowanych i profesorów z tytułami. Natomiast do takiej kwalifikowanej jakości, no to potrzebna nam jest 6 albo lepiej 7 profesorów tytularnych i 7 doktorów habilitowanych. I to w najbliższym czasie, mam nadzieję, osiągniemy.
Kiedy wydział był tworzony, Senat Uniwersytetu Śląskiego postawił bardzo wysokie wymagania nowo powstającej jednostce pod względem właśnie możliwości i zdolności dydaktycznej, ale i naukowej. Muszę po tych 4 latach z satysfakcją stwierdzić, że wydział przynosi chlubę uniwersytetowi. I kiedy pan rektor pytał o rolę Wydziału Teologicznego w strukturze uniwersytetu, ja bym podkreślił jeszcze ten wymiar, o którym Ojciec Święty mówił w orędziu do profesorów swego czasu. Otóż ten wymiar kontemplacyjny i widzimy coraz większą interaktywność Wydziału Teologicznego z tradycyjnymi innymi wydziałami w Uniwersytecie Śląskim. Ja mam nadzieję, że ten wymiar będzie się jeszcze bardziej pogłębiał. A mówiąc o kadrze profesorskiej, musimy zdać sobie sprawę, do jakiego uniwersytetu Wydział Teologiczny powrócił. Otóż Uniwersytet Śląski jest jedną z największych polskich uczelni, o czym mało kto wie, mało kto zdaje sobie sprawę. Pod względem liczby studentów to jest gigant. Kształcimy 45 tysięcy osób. Zatrudniamy 1800 nauczycieli akademickich. Zatem to jest wielkie wyzwanie również dla Wydziału Teologicznego, żeby w tym dużym uniwersytecie zająć czołowe miejsce, ale widzę, że ku temu zmierza.
Największe zbratanie wydziałów powstało po otworzeniu nowego budynku pomiędzy teologią a polonistyką, tak?
To prawda. Polonistyka korzysta z gościnności Wydziału Teologicznego. No to jest wspaniały obiekt. Nic dziwnego, że coraz więcej studentów z innych wydziałów chętnie zagląda do siedziby Wydziału Teologicznego.
Słowem, po przeniesieniu teologii na uniwersytet, ksiądz arcybiskup pozytywnie na perspektywy patrzy.
Zagadnienie kultury i sprawa nowej ewangelizacji, no to jest problem przyszłości. Jak te wartości naprawdę ludzkie i chrześcijańskie, jak one będą funkcjonowały w tej jednoczącej się Europie i w całym świecie? Kiedy w Katowicach był ksiądz kardynał Zenon Grocholewski, prefekt Kongregacji Nauczania Katolickiego, wspominał o tym, jak powstają wydziały teologiczne i nawet uniwersytety katolickie na całym świecie. Mówił o Tajwanie, mówił o Chile, mówił o Meksyku. Taki Meksyk, ogromne 20-milionowe miasto, ma tych uniwersytetów katolickich kilka. Więc jest jakaś droga poszukiwania tych ostatecznych prawd w oparciu o Ewangelię, w oparciu o dorobek Soboru Watykańskiego II. A ponadto my widzimy, jak Ojciec Święty jest przyjmowany, jak to jego orędzie zbawienia jest orędziem coraz bardziej wielkiej nadziei. Człowiek współczesny jednak żyje w takiej sytuacji bardzo nieraz trudnej. No, jest jakaś wielka batalia o człowieka. coraz bardziej widzimy, że pełny człowiek to jest także ten wymiar właśnie kontemplacyjny, ten wymiar duchowy, a nie tylko doczesny. I Ojciec Święty nam daje konkretne wskazania, zwłaszcza w adhortacji apostolskiej Kościół w Europie. Tam bardzo wyraźnie powiada Ojciec Święty, że to, co może Kościół dać dzisiejszej Europie, to jest ta wiara w Jezusa Chrystusa, która jest źródłem nadziei. Gdzie tą nadzieję szukać, jak nie w Ewangelii, jak nie w Chrystusie, który jest przecież posłanym, danym nam przez Boga. No i to jest to źródło nadziei, które człowiek nieraz dzisiaj zagubiony, zwłaszcza młodzież, bardzo tego wszystkiego potrzebuje i tego poszukuje.
4 lata obecności na Uniwersytecie Państwowym. Pierwsze podsumowania wstępnie można już robić. Jak do tego podchodzą księża profesorowie? Czy to było duże wyzwanie?
No na pewno duże wyzwanie, dlatego że dotąd wykładający w większości, bo kilku jest jednak z ośrodków akademickich, ale w większości to byli wykładowcy seminarium. No i w dalszym ciągu klerycy, seminarzyści są w centrum uwagi tych wykładowców, bo w końcu pracujemy także dla Kościoła, nie tylko dla rozwoju teologii, ale i zależy nam na tym, żeby ci przyszli księża mieli jak najlepsze wykształcenie. Tak, kiedyś w seminarium się temu poświęcali jako wykładowcy, w tej chwili na wydziale. Z tym, że kontaktowanie się z nową rzeczywistością, choćby ze strukturami naukowymi uniwersytetu, to było nowe wyzwanie. Powiedzmy, wymóg pisania, publikowania, pracy naukowej, obok dydaktycznej, znakomici w pracy dydaktycznej na wykładach, w tej chwili musieli się przygotować do prac naukowych. Perspektywy 4 lat, mogę powiedzieć, wyniki są pozytywne. Nasze czasopismo osiąga kwalifikacje czasopisma ogólnopolskiego. Mówię o Śląskich Studiach Historyczno-Teologicznych, prawda? Czyli te artykuły są punktowane. Ktoś, kto publikuje w tym, jest doceniany jako na odpowiednim poziomie publikacja. Przychodzą do nas z zewnątrz autorzy, chcą publikować w Katowicach. No i to jest znak, że i redakcja, i wydział, który tą redakcję wspiera, idzie we właściwym kierunku. Podobnie inne czasopisma. Chcielibyśmy, żeby było czasopismo teologii pastoralnej. Nawiązać do tradycji dobrego duszpasterstwa śląskiego, ale teraz także od strony naukowej. Tak, żeby marka, firma w Katowicach, jeżeli ktoś zrobił doktorat z teologii pastoralnej, napisał jakiś artykuł, żeby miała swoją wartość. Oczywiście to są wszystko plany, ale mam nadzieję, że będą spełnione.
Ich realizacji i spełnienia serca życzymy. Dziękuję serdecznie za tę krótką wizytę w studiu. Przypomnijmy przy okazji pobytu w Rzymie. Naszymi gośćmi byli pan profesor Janusz Janeczek, rektor Uniwersytetu Śląskiego, ksiądz arcybiskup Damian Zimoń, metropolita katowicki, i ksiądz profesor Wincenty Myszor, dziekan Wydziału Teologicznego na Uniwersytecie Śląskim. Dziękuję serdecznie.
Dziękujemy.
Historia ambasady polskiej przy Watykanie.
Przed mikrofonem Piotr Samerek.
Uznanie niepodległości Polski przez Stolicę Apostolską otwiera kolejny etap we wzajemnych stosunkach. Stwarza też możliwości nawiązania pełnych więzi dyplomatycznych, w tym także ustanowienia placówek dyplomatycznych. W 1919 roku bardziej zaawansowana w tym względzie jest Stolica Apostolska, która ma już na miejscu w Warszawie swojego wizytatora apostolskiego, stosunkowo dobrze osadzonego w realiach młodego państwa polskiego i posiadającego znajomość złożonych spraw Kościoła polskiego. Monsignore Achille Ratti cieszy się także dużym uznaniem większości polskich biskupów. Nic więc dziwnego, że metropolita warszawski Aleksander Kakowski postrzega go jako naturalnego kandydata do objęcia urzędu nuncjusza. Takie jest także oczekiwanie władz polskich. 6 czerwca 1919 roku, a więc 2 miesiące po oficjalnym uznaniu przez Watykan niepodległości Polski, dotychczasowy wizytator apostolski w Warszawie zostaje nominowany nuncjuszem. Jest to bardzo ważne wydarzenie, stanowi bowiem nawiązanie do wielowiekowej tradycji stosunków Polski ze Stolicą Apostolską. Poprzednik Rattiego na tym urzędzie, arcybiskup Wawrzyniec Litta, zakończył swoją misję w Warszawie w lutym 1796 roku, a więc już po 3 rozbiorze Polski i abdykacji króla. Nuncjusz Ratti składa listy uwierzytelniające marszałkowi Józefowi Piłsudskiemu, naczelnikowi państwa, 19 lipca 1919 roku w Belwederze. Warto dodać, że w tej uroczystości bierze udział m.in. Władysław Skrzyński jako wiceminister spraw zagranicznych, który 2 lata później zostanie polskim posłem w Watykanie, oraz radca Jan Perłowski, który 3 lata później będzie zastępcą Skrzyńskiego w Watykanie. Dobra znajomość Skrzyńskiego i Rattiego z Warszawy wkrótce okaże się bardzo istotna, kiedy ten drugi zostanie wybrany papieżem i przybierze imię Piusa XI. O ile stosunkowo prosta była decyzja o wyborze kandydata na nuncjusza w Warszawie, o tyle trudniejsza była ona w odniesieniu do znalezienia kandydata na stanowisko pierwszego posła II Rzeczpospolitej w Watykanie. Na miejscu pozostaje cały czas w roli nieoficjalnego przedstawiciela Komitetu Narodowego Polskiego Konstanty Skigmund, który jest jednym z kandydatów na stanowisko posła przy papieżu. Ostatecznie zostaje on jednak w lipcu 1919 roku posłem polskim przy rządzie włoskim. Najpoważniejszym kandydatem do objęcia podobnego stanowiska przy Stolicy Apostolskiej jest Józef Wieruszkowalski, profesor fizyki na Uniwersytecie we Fryburgu w Szwajcarii. Kandydatura ta nie wzbudza w Watykanie wielkiego zachwytu. Raczej oczekiwano w tej roli kogoś z przedstawicieli wielkich rodów szlacheckich. Poza tym za Wieruszem Kowalskim ciągnęły się podejrzenia o przynależność do masonerii, co nie stanowiło dla niego najlepszej rekomendacji w Watykanie. W końcu, w czerwcu 1919 roku, do budynku przy Via Nomentana 56 w Rzymie wprowadza się ambasada polska przy Stolicy Apostolskiej. Wkrótce potem, 2 sierpnia, pierwszy poseł II Rzeczpospolitej, profesor Józef Wieruszkowalski, składa listy uwierzytelniające papieżowi Benedyktowi XV. Wydarzenie to zostaje odnotowane przez wychodzący we Florencji dziennik L'Unità Cattolica, bowiem w tych dniach, ze względu na strajk drukarzy w Rzymie, nie wychodzi watykański L'Osservatore Romano. W L'Unità Cattolica z datą 2-3 sierpnia 1919 roku czytamy: dzisiejszego przedpołudnia o godzinie 12 Ojciec Święty przyjął w sali tronowej misję polską składającą listy uwierzytelniające. Misja składała się z ministra pełnomocnego Wierusza Kowalskiego, radcy Loreta i sekretarza Skrzyńskiego. Minister pełnomocny, składając listy uwierzytelniające, wygłosił krótkie przemówienie, w którym między innymi podziękował papieżowi za wszystko, co uczynił wobec Polski i Polaków w czasie wojny. Papież w odpowiedzi przypomniał o wielowiekowych stosunkach między Polską a Stolicą Apostolską. Dodał przy tym, że chcąc wyrazić swoją przyjaźń wobec Polski, już dawno wysłał do Warszawy monsignora Rattiego jako wizytatora apostolskiego, który obecnie reprezentuje Stolicę Apostolską jako nuncjusz. Po ceremonii wręczenia listów papież poprosił pojedynczo 3 członków nowego poselstwa na rozmowę do swojej biblioteki. Następnie delegacja została przyjęta przez kardynała sekretarza stanu i na zakończenie udała się do Bazyliki Świętego Piotra, aby pomodlić się na grobach apostołów. Na zakończenie w komentarzu czytamy: wraz z obecną misją państwo polskie oficjalnie wznawia stosunki ze Stolicą Apostolską. W 1919 roku Stolica Apostolska i Rzeczpospolita oficjalnie wznowiły wzajemne stosunki dyplomatyczne i wysłały swoich przedstawicieli dyplomatycznych. Stały jednak przed nimi niełatwe zadania, o których powiemy w kolejnych odcinkach.
Była to audycja Historia Ambasady Polskiej przy Watykanie w opracowaniu Piotra Samerka.
Tu rozgłośnia Radia Watykańskiego. To wszystko, co przygotowaliśmy na dzisiejsze spotkanie. Dziękujemy Państwu za uwagę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Laudetur Jezus Chrystus.